Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania postaci gdańskiego biskupa Karla Marni Szpleta, który sprawował swój urząd w czasie wojny. Później był oskarżony o współpracę z Niemcami i prześladowanie Polaków. Jego postać była wykorzystywana przez propagandę PRL-owską. Od kilkudziesięciu lat historycy, ale także kapłani szukają prawdy o nim. Jaki był biskup Szplet? Profesor Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej.
Ksiądz Karl Maria Szplet był osobą zadomowioną w gdańskim krajobrazie. Przyszedł na świat w Sopocie. Nie było w końcu XIX wieku diecezji gdańskiej. Uczęszczał więc do seminarium duchownego w Pelplinie na terenie diecezji chełmińskiej. Po studiach w Pelplinie i późniejsze w Rzymie powrócił na teren już wówczas wolnego miasta Gdańska i pełnił swoje obowiązki duszpasterskie. Wychowywał się w rodzinie niemieckiej, w rodzinie niezwykle aktywnej. Jego tata był ważnym działaczem katolickiej partii Centrum. Jako osoba narodowości niemieckiej, znająca realia, proboszcz parafii w Oliwie, stał się taką kandydaturą kompromisu, dlatego że naziści rządzący Gdańskiem od lata 1933 roku doprowadzili do odwołania biskupa Edmunda O'Rourke. Nie zgodzili się na to, aby ksiądz dr Franz Sawicki, wykładowca z Pelplina, został kolejnym biskupem. Zgodzili się na to, natomiast aby godność biskupa gdańskiego powierzyć niemieckiemu duchownemu Kościoła Powszechnego, czyli właśnie księdzu Szpletowi. To specjalnie nie dziwi, bo była to osoba, która doskonale znała i czuła realia gdańskie. Czuła specyfikę też środowiska wiernych, społeczności 140 tysięcy katolików w Wolnym Mieście Gdańsku, pośród których tylko około 30 tysięcy było narodowości polskiej, a ponad 100 tysięcy były to osoby narodowości niemieckiej.
1 września 1939 roku zaczęła się II wojna światowa. Tego dnia rozpoczęły się aresztowania Polaków na terenie Wolnego Miasta Gdańska na podstawie wcześniej sporządzonych list. Byli na nich przedstawiciele inteligencji, działacze polskich organizacji i duchowieństwo. Z 12 polskich księży tylko dwaj uniknęli aresztowania, bo akurat nie było ich w Gdańsku. 4 września biskup Szplet wydał list pasterski składający się z czterech zdań. Oto jego treść. Smutek napełnił nas, gdy przed 20 laty nasz piękny niemiecki Gdańsk, mimo swego stanowczego nie, został oderwany od macierzy. Dziś cieszymy się i serdecznie dziękujemy Bogu, że spełniło się życzenie wszystkich gdańszczan rychłego powrotu do niemieckiej wspólnoty. Brak też słów dla wyrażenia wdzięczności za bohaterstwo i ofiarny wysiłek naszych gdańskich synów i braci, dzięki którym nasza mała ojczyzna uchroniona została od zburzenia przez wroga. W tej historycznej, dziejowej godzinie nie zapomnijmy podziękować Najwyższemu Bogu i prosić Go o błogosławieństwo na przyszłość dla Führera, narodu i ojczyzny.
Zareagował jak Niemiec i też jak osoba odpowiedzialna za wiernych. Gdy mówię o tym, że zareagował jak Niemiec, to niewątpliwie z zadowoleniem odebrał fakt, iż wolne miasto Gdańsk stało się ponownie częścią państwa niemieckiego. Jeżeli mówię o tym, że zareagował 4 września jak człowiek odpowiedzialny za wspólnotę wiernych, to pamiętajmy, że od 1 września już miał świadomość dokonywania aresztowań przez swoich niemieckich rodaków z NSDAP i organizacji represyjnych. Stał na stanowisku, które reprezentował chyba od objęcia godności w końcu 1938 roku, iż należy ratować to, co w danej sytuacji jest możliwe, nie mając złudzeń co do natury narodowego socjalizmu. Zresztą nikt z hierarchów rzymskokatolickich złudzeń co do tego ustroju, tej formacji ideowej nie miał. No, dodajmy, że następnego dnia po tym, jak ogłosił, że przyjmuje do wiadomości zjednoczenie Wolnego Miasta z Rzeszą, o co zabiegał Forster i na co natychmiast 1 września zgodził się łaskawie Adolf Hitler, do 5 września zwrócił się do Alberta Forstera, aby uwolnił kapłanów, przede wszystkim kapłanów polskich, których służby niemiecko-nazistowskie aresztowały w pierwszych godzinach agresji przeciwko państwu polskiemu. Ta jego prośba, ten pierwszy apel w obronie polskich kapłanów został przez Forstera zignorowany.
Jakie działania podejmował w obronie tych kapłanów, ewentualnie jakie działania podejmował w obronie polskiej ludności?
Spotkania z przedstawicielami władz Wolnego Miasta Gdańska przede wszystkim zwracał się do Forstera, do jego zastępcy, czy podwładnego Andrasa Landmana, ale też mamy informacje o utrzymywaniu kontaktów z szefem Gestapo gdańskiego Helmutem Tanzmanem i jego podwładnymi. Starał się pozostać w kontakcie i gdy dochodziły do niego informacje o zatrzymaniu kolejnych księży, czy to Polaków, czy też Niemców, bo i 4 niemieckich kapłanów z diecezji zostało zatrzymanych, reagował. Jemu podlegała diecezja gdańska, natomiast musiały do niego dochodzić również informacje na temat straszliwego terroru, który uderzył w duchownych rzymskokatolickich na terenie diecezji chełmińskiej, sąsiedniej diecezji. Natomiast formalnie biskup Splet mógł zająć się problematyką diecezji chełmińskiej dopiero w momencie, w którym Stolica Apostolska powierzyła mu obowiązki administratora apostolskiego na tym terenie, a stało się to 5 grudnia 1939 roku. W ciągu tych kilku miesięcy większość przeznaczonych do zatrzymania i do eksterminowania polskich duchownych z diecezji chełmińskiej była już zatrzymana, część z nich zamordowana, między innymi w egzekucjach dokonywanych w Lesie Piaśnickim. Splet działał w warunkach stworzonych przez nazistów, czyli zbrodni dokonywanych od 1 września 1939 roku. On sam nie wychodził z żadną inicjatywą sprowadzającą się do tego, aby przeprowadzić depolonizację przestrzeni publicznej, przestrzeni kościelnej. Natomiast naziści już od jesieni 1939 roku najpierw zakazali głoszenia kazań w języku polskim. Następnie pojawił się zakaz modlitw i wykonywania pieśni religijnych w języku polskim. Od stycznia 1939 roku Gestapo zażądało rezygnacji z przyjmowania spowiedzi w języku polskim. W przypadku stwierdzenia tego, że spowiedź jest przyjmowana w języku polskim, karani mieli być zarówno wierni, jak i kapłan przyjmujący tę spowiedź. Sygnalizowano w styczniu 1940 roku, że o ile biskup i duchowni, zarówno w diecezji gdańskiej, jak i w diecezji chełmińskiej, za którą już odpowiadał, nie będą przestrzegać tego zalecenia, tego polecenia, to władze narodowo-socjalistyczne podejmą odpowiednie kroki represyjne. Styczeń, minął luty i tutaj przypomnijmy, 22 marca 1940 roku wyprowadzono z terenu starego obozu leśnego Sztutow kilkudziesięciu przedstawicieli liderów polskiej mniejszości w Wolnym Mieście Gdańsku, w tym księży Bronisława Komorowskiego i Mariana Góreckiego, i ich zamordowano. I w tym kontekście zbrodni dokonanej Wielki Piątek 22 marca 1940 roku należy postrzegać to, że na początku kwietnia Gestapo ponownie zwróciło się do Spleta o to, żeby bezwzględnie wyegzekwował zakaz przyjmowania spowiedzi w języku polskim. I znowu minęło kilka tygodni, doszło do aresztowania 10 księży, 6 na terenie diecezji chełmińskiej, 4 na terenie diecezji gdańskiej, ze wskazaniem, że jeżeli zakaz nie zostanie wprowadzony w życie, to ci kapłani poniosą za to odpowiedzialność i będzie to początek akcji represyjnej. I wobec takiego ultimatum przedstawionego 25 maja, tego samego dnia, a dodajmy, że biskupowi dano kilka godzin na podjęcie decyzji, Splet wydał zarządzenie dla obu diecezji wprowadzające zakaz przyjmowania spowiedzi w języku polskim. Tłumaczył przyczyny tego podczas wizyty w nuncjaturze apostolskiej w Berlinie w grudniu 1940 roku. Po przedstawieniu tych wyjaśnień Stolica Apostolska zamilkła. Wcześniej hierarchowie Kurii Rzymskiej krytykowali biskupa gdańskiego, natomiast po przedstawieniu skali zbrodni dokonanych na katolikach i na kapłanach rzymskokatolickich w obu diecezjach od 1 września 1939 roku zrezygnowano z potępiania biskupa Spleta. No, przypomnijmy, że spośród 10 zatrzymanych polskich kapłanów 7 zamordowano. Zamordowano też 4 niemieckich kapłanów z diecezji gdańskiej. Natomiast na terenie diecezji chełmińskiej przeprowadzono prześladowania na największą skalę w okresie po 1 września 1939 roku, bo przecież aż 2/3 spośród ponad 600 kapłanów diecezji chełmińskiej zostało aresztowanych i blisko połowa z nich została zamordowanych albo już jesienią 1939 roku, albo doprowadzona do śmierci w Dachau, Sachsenhausen, Stutow, w Oranienburgu.
Biskup Szplet czuł się odpowiedzialny za katolików, którzy byli Polakami. Znał polski i spowiadał w tym języku. Na obrazku związanym z objęciem sakry biskupiej wydrukował także tekst po polsku. Starając się odwlec moment zakazania spowiedzi w naszym języku, zalecał tak zwaną spowiedź kartkową. Można było zapisać po polsku grzechy i z kartką przystąpić do spowiedzi, podkreśla profesor Grzegorz Berendt.
Szplet zwrócił się do wiernych, mając przede wszystkim na myśli wiernych narodowości polskiej, aby przyjęli tę ofiarę dla ratowania Kościoła. Ofiarą w tym wypadku było przyjęcie języka niemieckiego w każdym wymiarze aktywności kościelnej, właśnie modlitwy, kazania, spowiedzi, czy też no, przyjęli do wiadomości usunięcie napisów w języku polskim, ale on to w kategorii przymusu i ratowania tego, co w sytuacji terroru można było jeszcze uratować. On mówił o działaniu w sytuacji wcielania się zła, bo narodowy socjalizm i jego wykonawcy na terenie objętym ogranicami obu diecezji byli czystym wcieleniem zbrodniczego zła.
Profesor Berendt podkreśla, że nie ma żadnych dowodów na to, że działał przeciwko wiernym. Mimo, że mógł wyjechać z Gdańska, kiedy zbliżał się tu front, został z wiernymi.
W swoim rozumieniu nie popełnił niczego złego. Na pewno nie można tej osoby zaliczyć do kategorii żarliwego kolaboracjonisty. Czyli tego, który świadomie, z poparcią, z afirmacją wspierał reżim narodowego socjalizmu. Przyjął on postawę kapłana i hierarchy, który wziął na swoje barki obowiązek przeprowadzenia wiernych przez rozlewające się brunatne bagno.
Karl Maria Szplet był dwukrotnie aresztowany po zajęciu Gdańska przez Armię Czerwoną, mówi Waldemar Kowalski, kierownik działu dokumentacji filmowej.
Po raz pierwszy był aresztowany tuż po wejściu Sowietów do Oliwy 25 bądź 26 marca 1945 roku. Nastąpiło to z wyraźnego polecenia ówczesnego komendanta NKWD tu w Gdańsku Główczenki, który nakazał aresztowanie wszystkich ważniejszych księży niemieckich, w tym biskupa przebywających na tym terenie, którzy nie dokonali ewakuacji, nie wyjechali z Gdańska. Biskup wraz z innymi był wówczas przetrzymywany przez okres kilku tygodni. zbrodni, między innymi w Oliwie, ale przede wszystkim w więzieniu w Kartuzach. Zwolniono go dopiero 10 maja 1945 roku i do kolejnego aresztowania, do 9 sierpnia, zajmował się organizacją pracy duszpasterskiej w podległym mu terenie. Robił to bardzo aktywnie, w tym czasie też wystąpił o zgodę na pobyt stały, o weryfikację jego, nawet przyznania mu obywatelstwa polskiego. No oczywiście nie spotkało się to z akceptacją. Wracając jeszcze do tego pierwszego okresu aresztowania, był tam mocno naciskany przez służby sowieckie do przyznania się do pracy na rzecz obcych wywiadów, do podpisania się pod współpracą z NKWD. Wówczas zależało im na tym, aby pozyskać taką osobę do walki z Kościołem. Wyszedł na wolność, organizował tą pracę do 9 sierpnia 1945 roku, kiedy to został ponownie aresztowany, ponownie został osadzony i poddany śledztwu. Najprawdopodobniej ten pierwszy okres przebywał w aresztach ubeckich. Nie od razu go osadzono w więzieniu przy ulicy Kurkowej, a to chociażby z bardzo oczywistej dla mnie przyczyny. Lato, 45 rok, w tym czasie jeszcze trwa w więzieniu epidemia tyfusu. Są dni, gdzie umiera nawet kilkudziesięciu więźniów, więc tak szczególnej postaci, której to aresztowanie chciano również wykorzystać propagandowo, na pewno by nie narażono. Rozprawa nad biskupem odbyła się w dniach od 28 stycznia do 2 lutego 1946 roku. Miała ona miejsce w gmachu obecnej Opery Bałtyckiej. Była bardzo nagłaśniana przez prasę. Starano się pokazać biskupa jako osobę, która popełniła ciężkie zbrodnie na narodzie polskim. Osobą oskarżającą biskupa był prokurator Stanisław Stachurski. Wyrok zapadł 1 lutego 1946 roku. Biskupa skazano na 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na okres 5 lat i konfiskatę mienia. Skazano go za to, że, i tu pozwolę sobie zacytować, bo są dosyć istotne te zarzuty. Skazano go za to, że zabronił po pierwsze udzielania sakramentów świętych, a w szczególności spowiedzi w języku polskim. Po drugie, zabronił kazań po polsku i śpiewania w kościele pieśni w języku polskim. Po trzecie, zarządził usunięcie w kościołach napisów, emblematów i chorągwi polskich. Po czwarte, odmówił przyjmowania na poprzednio zajmowane stanowiska księży polskich wracających z obozów koncentracyjnych. Po wyroku przez jakiś czas przebywał jeszcze biskup na terenie więzienia przy ulicy Kurkowej, konkretnie do dnia 21 marca 1946 roku, kiedy to został przetransportowany do ciężkiego na ówczesne czasy dużego więzienia zakładu karnego we Wronkach, w którym to przebywał do końca. Karę odbył w całości, co do jednego dnia. Przebywał we Wronkach do 9 sierpnia 1953 roku, po czym został z tegoż więzienia zwolniony, ale nie odzyskał pełnej wolności. Pozostawał w dalszym ciągu internowany. Przebywał w dwóch klasztorach, w Starym Borku i w Dukli, aż do 1956 roku, do tak zwanej odwilży, kiedy tą internację jego osoby zniesiono i pozwolono mu na wyjazd do Niemiec. Wyjechał ostatecznie w święta Bożego Narodzenia 1956 roku, ale przed wyjazdem spotkał się jeszcze m.in. z prymasem Wyszyńskim, z wieloma innymi księżmi, którzy, jak to pozostaje zapisane w różnych dokumentach, bardzo ciepło go przyjęli.
W magazynach Muzeum II Wojny Światowej nie ma osobistych pamiątek związanych z gdańskim biskupem. Zachował się fragment gazety z czasów jego uwięzienia, informuje Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów.
Mamy jedynie wycinek z gazety, z Dziennika Bałtyckiego z 11 grudnia 1945 roku, w którym opisywana jest sprawa biskupa Spleta. Artykuł niewielki, napisany takim typowo propagandowym, komunistycznym językiem. Powstał zapewne na zlecenie władz komunistycznych. Końcowy fragment artykułu, wydaje się, że najciekawszy, opisuje, w jakich to znakomitych warunkach biskup Splet oczekuje na proces. Obecnie Splet przebywa w więzieniu w Gdańsku. Władze więzienne uszanowały godność, która tak niegodnie piastował, i stworzyły mu maksimum komfortu. Cały czas przebywa w towarzystwie księdza niemieckiego, czas spędza głównie na modlitwie. Treść tego przekazu jednoznacznie wskazuje, że władze komunistyczne w swoich więzieniach swoich więźniów trzymały w cywilizowanych warunkach, co, jak wiemy, nie było do końca prawdą. Być może w czyichś zbiorach domowych w Gdańsku czy w Polsce znajdują się eksponaty, czy to związane z biskupem, czy też z jego powojennym procesem. Jeśli takie pamiątki się znalazły i Państwo chęć przekazać ją do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej, to serdecznie Państwa zapraszam.
Na prośbę arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Waldemar Kowalski, który był wówczas zastępcą dyrektora aresztu śledczego w Gdańsku, sprawdzał, w jakich warunkach przetrzymywano hierarchę.
Jeżeli chodzi o pobyt biskupa w gdańskim więzieniu, nie zapisały się tu jakieś negatywne strony. Był traktowany jako więzień specjalny i są nawet na to dowody w dokumentach. Po wyroku wręcz nawet prokurator Stanisław Sachurski zwrócił się do nadzoru prokuratorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z zapytaniem, pozwolę sobie zacytować, bo oddaję to właśnie to, jak był traktowany. Czy skazanego Szpleta należy traktować na równi z innymi więźniami, czy też pozostawić mu dotychczasowe ulgi, oddzielną celę w więzieniu i podawanie żywności z zewnątrz. Czyli możemy z tego wnioskować, że był właśnie przynajmniej do tego okresu w sposób szczególny na zasadzie więźnia specjalnego traktowany. Odpowiedź przyszła dopiero po kilku tygodniach i też pozwolę sobie ją zacytować, bo jest to istotne ze względu na to, jak faktycznie to wyglądało. Odpowiedź przyszła 19 marca, pisano w niej. Zawiadamiam, że obywatel minister zarządził, iż Karol Maria Szplet może odbywać karę w warunkach ulgowych, a mianowicie skazany może korzystać z oddzielnej celi oraz zostaje zwolniony z obowiązku noszenia ubioru więziennego. Poza tym do skazanego należy stosować regulamin więzienny. To postanowienie z Warszawy trafiło do więzienia przy ulicy Kurkowej i w ślad za przetransportowanym biskupem trafiło również do więzienia we Wronkach. Co ciekawe, nigdy nie zostało odwołane. A więc biskup zgodnie z tym postanowieniem powinien być do końca traktowany w sposób specjalny na ulgowych warunkach. Niestety tak nie było. Mówi o tym wiele również dokumentów czy wspomnień, bo wiele lat już po wyjeździe do Niemiec udostępnił część z tych swoich wspomnień biskup dla wiedzy publicznej. A że nie są to jakieś wymyślone przez niego rzeczy, to potwierdzają to również relacje współwięźniów jego w tym okresie przebywających we Wronkach. W tym chociażby tak szanowanej postaci jak księdza Józefa Zator-Przytockiego.
W marcu 1948 roku papież Pius XII wyraził współczucie Niemcom, którzy musieli opuścić swoje domy i przenieść się do Niemiec. Komuniści starali się, żeby biskup Szplet zaprotestował przeciw papieżowi i podjął współpracę agenturalną. Odmówił. Wtedy pogorszyły się jego warunki przebywania w więzieniu.
Praktycznie do końca, do 1953 roku traktowany jest w sposób bardzo restrykcyjny. Pozwoliłem sobie zebrać te różnego rodzaju represje, szykany, które na pewno wybiegały poza możliwości, jakie daje regulamin więzienny. Szykany typu przetrzymywanie nago przez długie okresy w różnych karcerach, w tym ciemnych, wypełnionych wodą, narażonych na minusowe temperatury z zewnątrz lub ograniczających swobodę poruszania się, głodzenie, szydzenie, poniżanie, osadzanie w celi z różnego rodzaju dewiantami seksualnymi lub agentami działu specjalnego, grożenie, stosowanie wielogodzinnych stójek w trakcie przesłuchań. Miał okresowo zakaz jakiejkolwiek korespondencji i otrzymywania paczek. Pozbawiano go okresowo spacerów. Całkowicie w pewnym momencie pozbawiono możliwości uczestnictwa w mszach świętych, a w celi nie pozwalano na posiadanie jakichkolwiek przedmiotów kultu religijnego oraz gazet, książek i jakichkolwiek materiałów piśmiennych. Do końca biskup się nie ugiął, nie podpisał się pod żadną z propozycji, mimo że był również odwiedzany przez wysoko postawione postacie z kręgów czy rządowych, a no przede wszystkim ucisku chociażby z Urzędu Bezpieczeństwa.
W 1956 roku biskup Karl Maria Szplet wyjechał z Polski. Zamieszkał w Düsseldorfie. Był duszpasterzem gdańszczan, którzy mieszkali w Niemczech. Informalnie biskupem diecezji gdańskiej był do końca życia. Zmarł 5 marca 1964 roku. Został pochowany w kościele świętego Lamberta w Düsseldorfie. Arcybiskup gdański Sławojleszek Głódź wyraził publicznie wolę sprowadzania jego szczątków do katedry oliwskiej. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.